Drogie braterstwo, najpierw pragnę serdecznie podziękować zborowi bydgoskiemu, który zaprosił mnie do usługi okolicznościowym tematem. Wczoraj brat Adam nadmienił, że takim okolicznościowym tematem w czasie, kiedy brat Russell żył, to przeważnie on usługiwał. Ale na jednej z konwencji upoważnił brata Johnsona, aby taki temat o poświęceniu do osób, które zgłosiły się, by okazać to, ten akt, który w ich sercu się dokonał przez akt wodnego zanurzenia w wodzie, to pomyślałem sobie, czymże ja jestem, że braterstwo, mając do wyboru tak wielu innych zdolniejszych braci, poprosiło mnie o taką usługę. Jestem pod głębokim wrażeniem i świadom odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży, bo temat jest bardzo znaczący. To nie jest doktrynalny temat, ale to jest temat, który może zaważyć w życiu niejednego człowieka. Ktoś powiedział, że czasami słowa decydowały o losach narodów. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zanim jednak przejdę do omawiania tematu, pragnę spełnić pewne zobowiązania, które na mnie ciążą. Mianowicie przekazać wam serdeczne pozdrowienia od innych braterstwa. Ostatnio, 2 tygodnie temu, od zboru w Jarocinie. Tu braterstwo są obecni, ale niezależnie od tego, oni mnie tam prosili wtedy i ja to przyjąłem zobowiązanie i chcę je spełnić. Oni was bardzo serdecznie pozdrawiają i życzą wam wiele błogosławieństwa Bożego. Macierzysty zbór we Wrocławiu, którego jestem członkiem, również upoważnił mnie do tego, aby was serdecznie pozdrowić i przekazać wam braterską miłość i chrześcijańskie pozdrowienia. To też czynię. A oprócz tego indywidualnie tu już były od braterstwa Ślipków przekazane pozdrowienia, ale osobiście prosił mnie mój brat i bratowa, którzy są poważnie chorzy i wobec których mam wiele zobowiązań, które staram się realizować. No i jeszcze na koniec, byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie powiedział o synu, synowej i wnuczętach. Oni także przeżywają moją tu wizytę z wami i waszą tu obecność. I też prosili o przekazanie pozdrowień, co niniejszym czynię. Drogie braterstwo, temat, którym chciałbym się z wami podzielić, jest zaczerpnięty z 2 Księgi Mojżeszowej, a tytuł tego tematu jest Ocalenie 3-miesięcznego Mojżesza. Powiecie, zwłaszcza zbór bydgoski może powiedzieć, bracie Józefie, ale myśmy cię prosili, żebyś ty nam usłużył tematem o poświęceniu, a ty tu będziesz nam o 3-miesięcznym Mojżeszu mówić? Ja myślę, że jak rozwiniemy ten temat i przemyślimy go, to na końcu powiecie, a przynajmniej ja w takim przeświadczeniu pozostaję, że będzie to dobry temat. Zachęcam do śledzenia ze mną, Druga Księga Mojżeszowa, drugi rozdział od 1 do 10 tekstu. Czytam. I wyszedł mąż, niektóry z domu Lewiego, który pojął córkę z pokolenia Lewiego. I poczęła ona niewiasta, a porodziła syna, a widząc go, że był nadobny, kryła go przez 3 miesiące. Ale gdy go nie mogła dłużej zataić, wzięła plecionkę z sitowia, obmazała ją klejem i smołą, a włożywszy w nie one dziecię, położyła je między rogóż na brzegu rzeki. A stała siostra jego z daleka, aby wiedziała, co się z nim dziać będzie. Wtem wyszła córka faraonowa, aby się kąpała w rzece, a panny jej przechadzały się po brzegu rzeki i ujrzała plecionkę w rogoży i posłała służebnicę swą, aby ją wzięła. A otworzywszy, ujrzała dziecię, a ono chłopiątko płakało. A użaliwszy się go, rzekła: z dziatek hebrajskich jest ten. I rzekła siostra jego do córki faraonowej: chcesz, że pójdę i zawołam ci niewiasty, mamki hebrajskiej, która być odchowała to dziecię? I rzekła jej córka faraonowa: idź. Wtedy poszła ona dzieweczka i zawołała matki onegoż dziecięcia, do której rzekła córka faraonowa: weźmij to dziecię i chowaj mi je, a ja tobie dam zapłatę twoją. I wziąwszy niewiasta dziecię, chowała je. A gdy podrosło ono dziecię, przywiodła je do córki faraonowej i było jej za syna, a nazwała imię jego Mojżesz, bo mówiła, żem z wody wyciągnęła go. Spróbujmy na moment zastanowić się nad wstępem, w jakich, żeby poznać, że tak powiem, klimat naszej lekcji. Rzecz dzieje się w czasie, kiedy Izrael jest w egipskiej niewoli. Oni są niewolnikami, ale Bóg nimi się bardzo interesuje, bo to był ich jego wybrany naród. Tylko was samych wybrałem ze wszystkich rodzajów ziemi, mówi prorok. I przejaw tego zainteresowania jest widoczny w tym, że przyrost naturalny Izraela jest bardzo duży. Z czego to wynikało? A to wynikało z oczekiwania na Mesjasza w izraelskich rodzinach. Każda rodzina liczyła się, może w mojej rodzinie urodzi się Mesjasz, bo oni tą obietnicą żyli przecież. Dlatego te rodziny były liczne i Pan im błogosławił. Ale popatrzcie się, ten naturalny przyrost Izraelitów spowodował, że u króla Faraona, u króla Egiptu i jego przybocznych doradców jawi się pewne niebezpieczeństwo. Oni dostrzegają w tym, że to może im zagrozić, jak tych niewolników będzie tak dużo. Bo na wypadek konfliktu, a tam bywały konflikty między tymi krajami, to jak wróg napadnie na Egipt, a Żydzi będący niewolnikami długoletnimi, ciążeni, męczeni, trapieni ciężką niewolą, mogą w tym konflikcie przyłączyć się do agresora. i wtedy Egipt zostanie pokonany, a Żydzi się wyzwolą. Może być, że tak myśleli. Albo po prostu w naturalny sposób, jak liczba niewolników przerośnie liczba ludzi wolnych, to samo z siebie stanowi zagrożenie. Nie wiemy, który powód legł u podstawy tego, że król wydaje dekret. Pamiętacie ten dekret? Na czym on polegał? Ano było polecenie, aby siostry położne, czy pielęgniarki położne, czy akuszerki, które odbierały porody izraelskich kobiet, jak zobaczą, że to rodzi się chłopczyk, to mają go udusić, mają go zniszczyć, żeby spowodować spadek populacji izraelskiej do stopnia w miarę bezpiecznego, żeby mieć tych niewolników nie za dużo. Jak się to potoczyło, to my pamiętamy. A więc ten dekret nakazywał nie tylko zabijać dzieci w czasie porodu, ale ten dekret upoważniał egipskich władców czy żołnierzy, że nawet jak dziecko się urodziło bez udziału akuszerki, a było chłopczykiem, to można go zabić, trzeba zniszczyć. W takich okolicznościach rodzi się trzecie dziecko Amrama i Jochabedy, Mojżesz. Oczywiście na ten opis można zapatrywać się z różnych punktów widzenia. Ja tylko podam niektóre. Po pierwsze, ten opis bardzo nam pięknie opisuje boską opatrzność. Bo czy wątpimy w to, że nad Mojżeszem czuwała boska opatrzność? Myślę, że nie. To jest bardzo czytelny przejaw boskiej opatrzności. Albo inny wątek myślowy w tej lekcji się może zawierać. Mianowicie polegający na tym, jak niesprzyjające warunki mogą diametralnie się zmienić na bardzo inne. W czym to dostrzegamy? Ano dostrzegamy to w tym, że Mojżesz rodzi się jako dziecko niewolników. Jest niewolnikiem. A oto tu nagle się zmienia, że staje się członkiem rodziny królewskiej. Czyż to nie znacząca zmiana? Prawda, że tak. Poza tym można jeszcze wiele innych wątków przytoczyć, w których można by się dopatrzeć w tej lekcji, ale ja ich wszystkich nie będę opowiadać. Tylko chcę powiedzieć, że ogólnie biblijna zasada jest taka: dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I między innymi ten obowiązek czynienia drugim dobrze matka Jochabeda odczytywała, że jej powinność wobec tego dziecka, mimo tego obowiązującego dekretu i grożącego niebezpieczeństwa, ona musi o to dziecko dbać. I tak dalej. Co więcej, ona przecież, jak pamiętamy, dała temu wyraz przez to, że, jak opis podaje, przygotowała plecionkę, zabezpieczyła je odpowiednimi środkami, aby tam woda się nie dostawała, aby ta plecionka unosiła się na powierzchni wody, wkłada to dziecko do tej plecionki, zanosi do rzeki. To przerasta nasze pojmowanie, jakimi uczuciami ona się kierowała wtedy. Czy czujecie to, jak matka musi przeżywać, kiedy wie, że jej dziecko jest skazane na niepewność albo na śmierć? Tylko do pewnego stopnia my jesteśmy w stanie to się wczuć. Ale matki, które to przeżywały lub przeżywają, czy będą przeżywać, one bardziej zrozumią tę Jochabedę, która z bólem serca niesie to dziecko na Nil i nie wie, co dalej będzie. Zrobiła, co mogła do tej pory. Trzymała przez 3 miesiące to dziecko. Ukrywała. Pielęgnowała. Ale doszła do przekonania, dalej się nie da. Decyduje się na desperacki krok. Ale w jej ocenie Był to krok jedyny możliwy, jaki ona mogła zrobić. Ale ona coś więcej jeszcze czyni. Starszą córeczkę, Miriam, stawia jakby na straży, aby z pobliża obserwowała, co się będzie dziać z tym małym Mojżeszem, z jej braciszkiem, z dzieckiem jej mamy. Jesteśmy pełni podziwu nie tylko dla niej samej, dla jej kroku odważnego i ryzykownego, ale jesteśmy pełni podziwu dla Boga, który przecież kierował opatrznością swoją w tej sprawie. Poza tym jeszcze tu, jeszcze jeden wątek chcę powiedzieć. Jak z małych rzeczy rodzą się wielkie dokonania. Bo to przecież ten mały Mojżesz w boskiej opatrzności był przewidziany, by być wodzem narodu, by być jego pośrednikiem, by być prawodawcą, by w nim dokonały się wielkie rzeczy i żeby Bóg zrealizował swój zamysł wyzwolenia z egipskiej niewoli tego zniewolonego narodu. I to właśnie przez tego Mojżesza. Więc z jednej strony widzimy tego małego Mojżesza, ten mały początek, a z drugiej strony widzimy tego Mojżesza, który jest boskim narzędziem w ważnym dziele, by wyzwolić Izraela. Powiecie, no bracie Józefie, skończ już to. Przechodzimy więc do myśli, aby się zastanowić, jak to dostarcza nam cennych myśli na temat poświęcenia, na temat deklaracji, chcę być sługą Pana Boga. Umiłowałem Pana Jezusa, chcę być Jego naśladowcą. Staram się być osobą poświęconą. A więc po pierwsze, dziecko rodzi się w czasie, kiedy nad nim ciąży wyrok, wyrok śmierci. On jest skazany. Jest tylko kwestią czasu, kiedy to zostanie wykonane, bo ten dekret królewski obowiązywał. Czyż to pięknie nie pokazuje, jak my, jako dzieci Adama i Ewy, jako spadkobiercy, obciążeni grzechem pierworodnym, podlegamy wyrokowi śmierci? Prawda, że to jest piękne? My wszyscy podlegamy wyrokowi śmierci. Psalmista Dawid zadaje retoryczne pytanie. Czy ktoś z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? To jest retoryczne pytanie. A mimo to kaznodzieja Salomonowy przychodzi z odpowiedzią i mówi: ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli, o niczym nie wiedzą. A więc, mili braterstwo, popatrzmy dalej. Matka Mojżesza przecież jest świadoma niebezpieczeństwa, ale myśli o tym, żeby jak najdłużej tego małego Mojżesza, tego swego synka mieć przy sobie. To jest naturalny odruch macierzyński. Ale przychodzi moment, że trapi ją myśl, że każdego dnia to dziecko może być jej zabrane. To dziecko może być uśmiercone. Ona zdaje sobie z tego sprawę, bo wie, że ten dekret nie jest zmieniony i on obowiązuje. I słudzy egipscy będą czuwać nad tym, aby tego dekretu pilnować i strzec. Każdy z nas, zanim się zdecydował na taki krok, że chcę Panu Bogu służyć, odkładał tą sprawę. Tu przed rozpoczęciem wykładu któryś mi z braci mówił, po kilku latach, zresztą sam brat, chyba Grzegorz mi o tym mówił, że po 2 latach, od chwili, kiedy w jego sercu zapadła decyzja, że chce się Bogu poświęcić, ale dopiero za 2 lata okazał to przez chrzest. Bo chrzest nie jest momentem poświęcenia. Chrzest jest tylko wyrażeniem tego, co się już wcześniej w moim sercu stało i dokonało. A ktoś tu mi mówił, że jakaś siostra z Łodzi 10 lat temu chyba, a wiele lat była w społeczności braterskiej, przychodziła do zboru, bracia ją zachęcali, ale jakoś tam pewne problemy stały na przeszkodzie. Tak wielu zachowuje się w życiu. Świadomość, że podlegamy wyrokowi, grzechowi, jego niszczycielskim działaniom, dotykała każdego z nas i dotyka wszystkich ludzi bez wyjątku. Oczywiście w różnym stopniu i na każdego oddziaływała inaczej lub oddziałuje inaczej. To jest prawda. Niektórzy zwlekali długo z okazaniem swego poświęcenia, inni to szybko uczynili. W każdym bądź razie sytuacja musiała dojrzeć do tego, oni dojrzeli w swoim myśleniu, w swoim uczuciu, by dalej nie zwlekać. Śpiewaliśmy pieśń na rozpoczęcie, brat Marek podał. Czyż jeszcze zwlekać mam? I w tym miejscu, i brat powiedział, a ja to podtrzymuję i powtarzam, być może, że wśród nas jest ktoś jeszcze, kto tak się waha, czy to okazać, czy nie okazać. No, podoba mi się prawda, podoba mi się Pan Jezus, czuję potrzebę naśladowania Go, ale jeszcze rodzina, jeszcze inne warunki, jeszcze jestem młody, poczekam, jak się zestarzeję. Mogą być różne przyczyny, które są hamulcami w podjęciu takiej decyzji. Niektórzy, a znam takich, kierują się kalkulacją. Panie Boże, co ja za to otrzymam? Jak otrzymam taką wysoką nagrodę, to Ci się poświęcę. A jak mi dasz niższą nagrodę, to muszę się zastanowić. Przypomina mi się tekst. I zalili glina może rzec lepiarzowi, czemu żeś mnie tak uczynił? Czy człowiek, dzieło twórcze Pana Boga, może stworzycielowi powiedzieć, zająć takie stanowisko? Zobaczmy, jak ludzie zachowują się, jak czasami zabiegają o to, aby przy kimś dostojnym zrobić zdjęcie, mieć pamiątkę, a potem w rodzinie, znajomym pokazuje, zobacz, jestem koło prezydenta, koło premiera, koło kogoś tam ważnego, koło jakiegoś notabla takiego znaczącego. Jak ludzie się szczycą, jak ludzie pracują, to jak wybierają sobie, żeby w jakiejś porządnej firmie pracować, z renomą i tak dalej, i tak dalej. A w sprawach ubiorów ludzie mówią, o zobacz, moja metka to jest takiej firmy i tak dalej, i tak dalej. A te firmy, tak jak ostatnio słyszeliście, Neckermann i tam jeszcze jakieś poplajtowały, no skończyła się renoma. A więc ludzie przywiązują do tego wagę. Czyżby chrześcijaninowi nie było powodem do dumy, by być sługą takiego suwerena we wszechświecie, którego nie mającego równego sobie? Takiego najwyższego, wspaniałego w charakterze, w planie, w zamierzeniach, w dziełach i tak dalej? To jest honor, drodzy bracia i siostry. Oczywiście Pan Jezus daje przykład, że chrześcijanin przed podjęciem takiego kroku, ten krok ma być rozważny, przemyślany, osobisty, dojrzały i wtedy dopiero podjęty. A to pięknie powiedział Pan Jezus w przypowieści, jak ktoś chce budować wieżę czy dom, to niechaj weźmie długopis. Wtedy nie mieli długopisów, no to może ołówkiem albo czymś innym. Weźmie kartkę i zaczyna liczyć. to kosztuje tyle, fundamenty tyle, to tyle, to tyle, to tyle. Czy mam taki kapitał? Czy mam na tyle silnej woli i na tyle dobrego postanowienia, że tak jak objawienie mówi, bądź wierny aż do śmierci, a wtedy dostaniesz nagrodę? I Pan Jezus mówi, bo jeśli okaże się, że nie masz kapitału, to nie rozpoczynaj takiej inwestycji, bo potem ona będzie rumowiskiem, a ludzie zaczną się z ciebie śmiać. A więc jest prawdą, że Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy koszt przemyśleli, obliczyli i poważnie podjęli. Pamiętacie, kiedy Paweł apostoł w drodze do Damaszku został przez Pana zatrzymany i on stawia pytanie, kto ty jesteś? A Jezus mu odpowiada, ja jestem ten, którego ty prześladujesz. A przecież on miał zupełnie inne spodziewania. On myślał, że on staje w obronie prawdziwej religii. A on tu prawdziwych chrześcijan prześladuje. Wtedy co mówi? Panie, co chcesz, abym czynił? Co teraz mam czynić, żebym ja Tobie mógł służyć? Żebyś Ty był moim przewodnikiem, a nie ci faryzeusze nauczeni w piśmie, zakonnicy i tak dalej. Osoby, drodzy bracia i siostry, tkwiące w różnych środowiskach, mają pod tym względem wiele do zrobienia. Mam na myśli szczególnie ci, którzy, no, my to nazywamy popularnie, żyją w świecie. Po prostu, no, albo są nominalnymi, albo po prostu tylko przyznają się, że są chrześcijaninami i tak dalej. A więc mają wiele osoby, które decydują się o poświęceniu, o zrezygnowaniu z dalszego pozostawania częścią tego świata. Mają wiele powodów, które ich powstrzymują przed poświęceniem. Mają wiele powodów do pokonania. O wiele więcej niż tak zwani sabrasi. Sabrasi to tacy z osób, które poświęcają się, którzy mają rodziców już poświęconych. Ja takim jestem. Moi rodzice byli poświęconymi. Ja się w takich warunkach urodziłem. Ale wielu z was szło pustynią grzechu, błędu, degradacji i tak dalej, i tak dalej. Musieliście pokonywać te bariery w swoim życiu. Ale niezależnie od tego, czy ktoś do prawdy i do poświęcenia przychodzi z już rodziców poświęconych, czy przychodzi całkiem ze środowiska zupełnie obcego, na wszystkich przeciwnik oddziaływuje powstrzymująco. Nie śpiesz się. Jest takie powiedzenie chyba w świecie funkcjonujące. Żyj i używaj tego świata, póki ci służą lata. I niektórzy mówią, a jeszcze jestem młody, to jeszcze muszę troszeczkę świata zobaczyć i tak dalej, a dopiero potem, ale rozważam tą sprawę i tak dalej, nie? A więc mają różne przeszkody. Dlaczego tak szatan powstrzymuje ludzi od poświęcenia? Dlatego, że on wie, że każdy z jego poddanych, jak się odłącza i przyłącza się do naśladownictwa Chrystusa, to jego wpływy maleją, jego panowanie, liczba poddanych mu maleje i potem zostanie sam, jak wszyscy mu odejdą. A więc dlatego przeciwnik stawia takie przeszkody. Kandydaci do chrztu, którzy opuszczają środowisko dotychczasowe, są pod naporem wielu myśli. Mianowicie, co powie rodzina? Jak ktoś jest żoną, to co powie mąż? Jak ktoś jest mężem, co powie żona? Jak ktoś jest dzieckiem, co powiedzą rodzice? Co powie rodzeństwo? Jak ktoś ma bliskich, znajomych, sąsiadów, kolegów, przełożonego w pracy, czy osoby, od których w pewnym sensie są zależni, co oni pomyślą? Jak się dowiedzą, że ja taki krok podjąłem. A więc na niektórych ludzi to działa powstrzymująco. A więc chcę powiedzieć tak, że w wypadku, kiedy poświęca się ktoś, kto ma rodziców już chrześcijan, poświęconych i tak dalej, to w jego wypadku, gdy członek rodziny się poświęca, w domu ogłoszone jest święto. Radość. Czyż nie cieszymy się, kiedy nasze dzieci, nasi bliscy czy rodzeństwo poświęca się i powiększa szeregi naśladowców Pana? Cieszymy się, czy nie tak? Oczywiście, że tak. Ale jak czują się albo jaka atmosfera powstaje, gdy z rodziny światowej, mówię tak w ogólnym, nie w sensie negatywnym, żeby to źle oceniać, ale po prostu ludzie, którzy się religią nie interesują, żyją z dnia na dzień i tak dalej, jaka tam sytuacja jest? No właśnie przed chwilą powiedziałem, nie wiadomo jak zareagują, niektórzy mówią, no czy ci się w głowie pomieszało, czy co, co ty robisz? Zastanów się, czy ty to przemyślałeś i tak dalej. A więc można powiedzieć tak, że tam czasami jest odprawiany symboliczny pogrzeb z takiego powodu. A powiem braterstwu, bo ci, co znają z literatury epifanicznej życiorys brata Johnsona, pamiętacie, on z urodzenia był Izraelitą. Gdy brat Johnson poznał prawdę i uwierzył w Jezusa i powiadomił swego ojca o tym, że on nawrócił się i przyjął Mesjasza jako swego Zbawiciela, to ojciec mu, oczywiście niezależnie od tego, że tam wymówek wiele, że go dawał do poprawczaka i tak dalej, ale zrobił mu symboliczny pogrzeb w domu, w rodzinie. No tak ludzie mają. I niektórzy może z was byli takimi, a może wiedzieliście o takich, że w rodzinie czasami wyrzekają się takiego. Mówią, o, to heretyk, to poszedł gdzieś tam do jakiejś sekty i tak dalej. Takie są różne opinie. Jednak, drodzy braterstwo, bez względu na to, czy ktoś przychodzi do prawdy, do poświęcenia, ze światowego środowiska, czy z rodzin poświęconych, to każdy funkcjonuje w jakimś środowisku, w pracy, w szkole. No, funkcjonujemy w środowiskach. I każdy spotyka się z taką reakcją swego środowiska, gdy ono się dowie, ty się poświęciłeś? Ty się przyłączyłeś do jakiejś społeczności? Ty wyznajesz, tak? Przecież to są starowieczne, w co ty wierzysz? I tak dalej. Czy nie są poddawani takim presjom? Oczywiście, że tak. Pomyślmy teraz o matce Mojżesza, która jest trapiona każdego dnia myślą, że każdego dnia może przyjść żołnierz egipski, jak usłyszy płacz dziecka, choć okna i drzwi są zamknięte, i każdego dnia taki żołnierz, jak słyszy, o, tam jakiś płacz dziecka, to trzeba tam wejść, chłopczyk, no to go zabić. Wiecie, jaki to byłby dramat dla matki, gdyby jej siłowo odebrano jej dziecko, albo na jej oczach to dziecko zostało zamordowane? Jaki to dramat dla matki? Ona sobie zdawała z tego sprawę. To musiała bardzo przeżywać. A wyobraźmy dalej. Jest gorący klimat, to jest Palestyna. No może nie Palestyna, bo to akurat mamy do czynienia z Egiptem. Ale jest gorąco. Okna muszą być zamknięte, drzwi muszą być zamknięte, żeby płacz dziecka czy jego tam rozrabianie nie wyszło na zewnątrz, bo jak Egipcjanie posłyszą, to zaraz wejdą do domu i zainteresują się, co tu się dzieje. O wyjściu z dzieckiem na spacer we wózku, tak jak dzisiaj matki chodzą, nie było mowy. Nie było mowy. Pamiętajmy, że według tego opisu matka do 3 miesięcy potrafiła No ukrywać, no póki takie małe, to jeszcze się to da ukrywać, prawda? Ale w miarę jak ono rośnie, a o Mojżeszu napisane, że był bardzo żywotny i jak takie żywotne dziecko, to jego już się nie dało ukryć. Nie, do jakiegoś czasu można tylko to ukrywać, a dalej już się nie da. Co ona robi? Jak, co ma robić? No właśnie. Tak w życiu człowieka bywa. Zwleka z podjęciem decyzji, ale sprawa dojrzewa. Sprawa idzie do przodu, toczy się. I pomimo wszystkiego, pomimo tych oporów, pomimo tych przeszkód i pomimo tych zahamowań, które przeciwnik wywołuje i stwarza, sprawa dojrzewa i dalsze schranianie się nie ma sensu. Człowiek dochodzi do tego, że dalej tak żyć nie mogę. Ja to mówię, drodzy braterstwo, mając na uwadze tutaj siostry, ale ja mówię do was i mówię do siebie, bo my to przeżywaliśmy. Ja 65 lat temu w maju minęła rocznica. 65 lat temu. Jak się cieszę, że do tej pory jestem razem z wami, razem z Panem, mimo że na tej wędrówce bywało różnie. I życie zagrożone, i niebezpieczeństwa ze środowiska światowego, i inne niebezpieczeństwa. A więc wiele, wiele doświadczeń jest już poza mną i poza wami, ale jeszcze wiele jest przed nami. A więc idziemy dalej. W życiu bywa tak, że ta decyzja musi zapaść. Zapada ona w wyniku świadomości, która dojrzewa, tak jak nastąpiło to w wypadku Jochabedy. Ona zrozumiała, że już dalej tego Mojżesza nie da się ukryć. Decyduje się, podejmuje decyzję. Ona jakby rezygnuje ze swego dziecka. Rezygnuje w tym sensie może takim przenośnym, ale no, skoro decyduje się wziąć je, wynieść w plecionce i tam w Nilu zostawić, no to to już jest pewne bardzo poważne ryzyko. Chociaż robi to staranie, no, zabezpiecza tą plecionkę, wszystko robi, żeby mu się nic nie stało, to mimo wszystko dla niej to jest dramat. To jest dramat. My tylko do pewnego stopnia możemy sobie wyobrazić. W każdym bądź razie tyle, co mogła, to zrobiła. I jeszcze na koniec właśnie stawia na warcie swoją córkę Miriam, która tę służbę bardzo dzielnie wykonała, bo jak czytaliśmy z opisu, ona obserwowała. No i gdy córka królewska zajrzała, że między rogorzem tam coś jest, do swoich opiekunek czy towarzyszek mówi, przynieście to. One przyniosły, patrzą, dziecko, płaczące dziecko, ale ładne, piękne. No to choć była córką królewską i choć wiedziała, że to jest hebrajskie dziecko, ale mówi, nie no, takiego nadobnego chłopczyka to nie... To ja muszę go wziąć i przysposobić. A więc tak dzieje się z tymi, którzy się poświęcają. Gdy dojrzewa myśl, że dalsze życie w świecie z jego wszystkimi urokami, z jego niebezpieczeństwami, z ciążącym wyrokiem śmierci, dalej nie ma sensu. To jest brnięcie coraz głębiej i po prostu brak nam już gruntu pod nogami. Czujemy, że już się topimy w tym wszystkim. Trzeba podjąć kategorycznie decyzję. Cieszę się, że siostry taki krok podejmują. Jest mnie i wszystkim nam bardzo miłe. I będziecie śpiewać w swoich sercach pieśń. Pamiętam dzień, gdy światła krąg roztoczył nad umysłem mym. A więc jest to radość. Ale z drugiej strony, idąc dalej, czy matka Jochabeda mogła przewidzieć, jak potoczy się los jej synka? Czy ona mogła w swoich najśmielszych marzeniach myśleć o tym, że ona to dziecko odzyska? Jaki los to dziecko spotka? Jaki będzie jego koniec? Tego ona absolutnie nie wiedziała. My, którzyśmy się poświęcili wiele lat temu, też nie przewidywaliśmy, jakie koleje będą w naszym życiu. I siostry, a być może, że jeszcze ktoś dołączy, może jakiś brat się zdecyduje. Zapraszam. Siostry też nie wiedzą i przed nami jest to niewiadome, jak potoczą się koleje w naszym życiu. Tylko mamy coś, co nas upewnia, że my powierzamy się komuś zaufanemu, komuś, kto może decydować, kto może nas obronić, uchronić i tak dalej. Mamy taką pieśń, numer 110. Ja nie wiem, co mnie czeka. Pan przyszłość oczom skrył. Ale również, mili braterstwo, mamy tę świadomość, komu my się powierzamy, do kogo my przychodzimy i oczekujemy od niego protekcji, pomocy, rady, kierownictwa i tak dalej. Mamy to błogie przeświadczenie i głębokie zaufanie do Pana Boga, któremu się oddajemy, że On nas poprowadzi nie na manowce, ale ku dobru, ku szczęściu, ku wieczności. Kładę przed oczyma Twoimi żywot i śmierć. Obierz żywot, abyś żył. Po prostu można do pewnego stopnia powiedzieć, że jest to krok w nieznane. Coś na podobieństwo, pamiętacie historię Abrahama, kiedy mieszkał w Ur Chaldejskim i Bóg mu w pewnym momencie we śnie mówi: opuść tę ziemię, tą rodzinę i udaj się w krainę, którą ci pokażę. On nie wiedział, do jakiej krainy on idzie. Ale był tak mocno przywiązany do Boga, że zaufał mu i uczynił krok, który go prowadził do ziemi obiecanej. Poświęcenie można też przyrównać do czystej białej kartki. Choć dzisiaj jest ochrona danych osobowych, to na tej kartce jednak nasze dane osobowe są wpisane. I ten, któremu my się poświęcamy, mówi tak: oto twoja kartoteka. Ale tu nie ma napisane, co będzie do ciebie należeć i jakie będą twoje obowiązki. Pytam, czy podpiszesz tą kartkę na dole? Ja myślę, że już siostry powiedziały, że tak, podpiszę. Dlaczego? Bo macie zaufanie, że ten, który wam tę deklarację pokazuje, on nie działa na waszą szkodę, tylko działa dla waszego dobra. Cokolwiek tam napisze na tej kartce, dla ciebie, dla mnie do wykonania, to będzie ku dobremu, bo on jest dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru. Jochabeda zdecydowała się na ten, można powiedzieć, krok ryzykowny. Ale ona wiedziała, że pomimo to ten krok woli przyjąć, choć w niepewne, niż przeżywać dramat siłowego odebrania jej dziecka albo zabicia go na jej oczach. Ona jedynie mogła snuć przypuszczenia, mogła mieć jakieś życzeniowe wyobrażenia pod tym względem, ale nie wiedziała, czy one kiedykolwiek zostaną spełnione. Tak właśnie jest z nami. My się poświęcamy i nie wiemy, co to będzie oznaczało.
ale podjęliśmy decyzję, podjęliśmy krok w przekonaniu, że Pan Bóg się nami zaopiekuje i że wszystko w naszym życiu potoczy się pod Jego okiem czujnym dla naszego dobra, dla naszej dobrej przyszłości. Jaka jest kolejna cenna myśl z tych rozważań? Gdy matka oddała, bo tak to można nazwać, tego Mojżesza, gdy się zdecydowała na ten krok, żeby go do tej plecionki włożyć i zanieść tam do rzeki Nilu, gdy się na to zdecydowała, to nawet w najśmielszych marzeniach ona nie wyobrażała sobie, że to dziecko odzyska. A ona go odzyskała. Ona go odzyskała, bo jeszcze można było pójść następnego dnia tam, gdzie oni mieszkali, okna otwarte, drzwi niezaryglowane, a matka trzyma Mojżesza małego i do okna pochodzi. Możesz sobie płakać, teraz mi nic nie grozi. Teraz nie grozi tobie nic, bo ty jesteś pod protekcją króla. Ty jesteś zabezpieczony, żaden żołnierz egipski tu nie przyjdzie i nie zamorduje ciebie. Tobie to już nie grozi. Jesteś w bezpiecznych rękach. Ale zobaczmy, jakie zaszły poważne zmiany. Zarówno w życiu Mojżesza, jak i w życiu jego mamy. To dziecko, choć ocalone, ale nie było już jej dzieckiem. Rola się zmieniła. Ono nie stanowiło już jej własności, ale stanowiło powierzoną jej wartość do pielęgnowania. Odtąd już nie była właścicielką, lecz była opiekunką. Jej polecono wychowanie tego dziecka według reguł już nie od niej zależnych, tylko według tego, jak z dworu królewskiego przychodziły polecenie. Ale ona to wolała niż śmierć dziecka. I tutaj nie mogę oprzeć się wrażeniu, by nie powiedzieć i nie przypomnieć wam, a myślę, że to znacie ten opis. Znacie opis dwóch matek, które urodziły dzieci, ale rankiem budzą się, a jedno dziecko jest nieżywe. No a każda matka miała dziecko. No i teraz jedno jest żywe, a drugie jest nieżywe. No i każda mówi, to żywe jest moje, a ta mówi też moje. No a do tego nieżywego nikt się nie chce przyznać. I co Salomon wtedy mówi? Bo przyszłaś do Salomona, żeby rozstrzygnął tę sprawę. Salomon mówi, no ta mówi, że to jest jej dziecko i ta mówi, że to jest jej dziecko. Przynieście tu miecz, załatwimy sprawę. I jaka jest reakcja? Biologiczna matka, której wnętrzności się poruszyły do tego stopnia, że wolała to dziecko mieć w objęciach innej kobiety, ale żeby to życie tego dziecka zostało uratowane, żeby to dziecko żyło. Jakie to wspaniałe, jakie to jest ujmujące. To właśnie tak Jochabeda się zachowała. Wolała, niech to będzie dziecko nawet u faraona. Niech ona będzie tylko opiekunką, ale niech to dziecko żyje. To było jej pragnienie, to było jej uczucie, to było jej przywiązanie. Tak dzieje się z nami, gdy się poświęcamy. Godzimy się na poddaństwo dla Pana. Godzimy się na rezygnację ze swojej woli, tylko Panie, co chcesz, abym czynił, mówimy. I tu znowu odwołam się do pieśni numer 191. Nie należę już do siebie. Albo inna pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję. Starsi bracia i siostry, którzy pamiętają wizyty brata Jolego w Polsce, a ja to pamiętam, już teraz nie mogę powiedzieć,
czy on miał wykład do symbolu, dla kandydatów do chrztu, czy przy innej okazji, w każdym bądź razie on to tak zobrazował. Twoje okulary kładziesz, twój zegarek kładziesz, twój długopis, wszystko kładziesz przed Panem. Wszystko, tak, marynarkę, obuwie, wszystko. Jak masz samochód, jak masz dom, jak masz jakieś posiadłości, wszystko to przychodzisz do Pana i mówisz: Panie, oto Ci przynoszę w ofierze. Pan patrzy: tak dużo przyniosłeś. Ale Pan w pewnej chwili odpowiada: ja tego nie potrzebuję. Ja Ci to oddaję z powrotem. Pod warunkiem, że Ty nie możesz tego traktować już jako Twoje, tylko Ty stajesz się szafarzem, a musisz traktować to jako moje. I teraz już nie będziesz swego długopisu używać na rozwiązywanie krzyżówek czy tam czegoś innego, tylko będziesz przygotowywać, pisać wykłady, przygotowywać się do badań i tak dalej, prawda? Jak masz zegarek, to już nie będziesz patrzeć, o której godzinie się tam coś zaczyna, tylko o której godzinie jest zebranie i tak dalej. A więc tak to się wszystko zmienia. Czyli my stajemy się szafarzami. Ja rozumiem, że brat mi już pokazuje. No, w Bydgoszcz, tu czas, jeśli mogę prosić, to o kilka jeszcze minut. Zdawało mi się, że ja będę mieć za mało czasu, za mało do powiedzenia, a czasu mi zbędzie. W każdym razie przechodzimy dalej, szybko. Pan tego nie potrzebuje i Pan nam oddaje. Więc musimy teraz czuć się szafarzami. Co to oznacza? A to oznacza, że mamy tych środków używać zgodnie z Pańskim życzeniem. Wcześniej to mieliśmy powiedziane tak, że matka według swoich sposobów karmiła, obierała dziecko, w co uważała, leczyła środkami, jakimi uważała i tak dalej. A teraz? Nie. Teraz będziesz robić to tak, jak ci z dworu królewskiego przyjdą polecenia. W co masz ubrać? Czym masz karmić? Do jakiego lekarza, albo kto ma być lekarzem, jak dziecko zachoruje i tak dalej. Jak to może się wyrażać? Apostoł Paweł pisze: lub jecie, lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą. Albo tak jak Pan Jezus powiedział w czasie pokuszenia: nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale Słowem Bożym pochodzącym z usta. Jeśli chodzi o ubranie, to apostoł Paweł do Kolosan mówi: przyobleczcie jako wybrani Boży, święci, umiłowanie wnętrzności, miłosierdzia, cierpliwość, dobrotliwość, cichość, pokorę i tak dalej. A na wypadek choroby, Jakub apostoł mówi, jak ktoś zachoruje, to niech zawoła starszych zborowych, niech się modlą za nim, niech pomagają mu. A w Księdze Starego Testamentu mamy napisane o Izraelu, że Bóg jest lekarzem Izraela, a w wypadku nas wszystkich pozostałych prorok Izajasz mówi o naszym Panu: a sinością Jego jesteśmy uzdrowieni. Czyli Jego ofiara, ofiara Chrystusa jest dla naszego uzdrowienia. Jan apostoł pięknie przedstawił, jeżeli człowiek poświęca się Panu Bogu, to rezygnuje ze swojej woli, a Jan to pięknie przedstawił w swojej Księdze Objawienia, bo mówi: ujrzałem duszę pościnanych dla świadectwa Bożego i dla świadectwa Bożego i dla słowa Jego. A więc chrześcijanin jest tu przez Jana pokazany jako człowiek bez głowy, bez swojej głowy. Jego głową stał się Chrystus, a więc ma lepszą głowę, doskonalszą głowę. Jeszcze ostatni wątek chcę tylko powiedzieć tak, że matka Jochabeda od tego czasu nie musiała się martwić, co kupić dziecku, w co ubrać, jak leczyć, jak ono się zaziębi, ma katar czy coś tam, bo wszystko to otrzymywała z dworu królewskiego, wszystkie wytyczne i tak dalej. To przypomina nam też wątek, o jakim Biblia mówi. Uczniowie przyszli do Pana i mówią: Panie, my opuściliśmy wszystko, nasze domy, nasze rodziny, poszliśmy za Tobą. Co nam za to będzie? I wtedy Pan Jezus odpowiada: stokroć w tym życiu więcej weźmie i jeszcze żywot wieczny odziedziczy w przyszłości. Co za piękne!
Co za piękne. Albo Jan w Ewangelii mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, uczyni was wolnymi. Tutaj przypomina mi się, pamiętacie w Dźwiżynie chyba parę lat temu, co znaczy wolnym być? Taka pieśń była śpiewana. Taka krótka pieśń, ale śpiewaliśmy ją. Bo prawda wyzwala z przesądów, pomaga wyzwalać się z grzechu, z błędu i tak dalej, i tak dalej. Ona wzmacnia i tak dalej. A psalmista Dawid to obrazowo to powiedział tak. Wyciągnął mnie z dołu szumiącego i z błota lgnącego, a postawił nogi moje na pewnej skale zbawienia. Czyli życie człowieka, zobaczmy jak jest niepewne, jak jest pogrążone wieloma problemami i tak dalej. Czyż to nie jest wspaniałe? Warto poświęcić się Panu Bogu. Dla samej świętości Jego, dla świadomości, że On jest najwyższą istotą we wszechświecie. Dla zacności Jego charakteru, dla piękna Jego planu i zamierzeń w stosunku do człowieka i do ziemi. Bo On przecież ziemię ma uczynić przyszłym rajem dla człowieka. A jeszcze jeśli mamy świadomość, że dodatkowo otrzymamy nagrodę, no to już do całej sprawy dodaje jeszcze blasku. A apostoł kończąc te rozważania mówi tak, że jest to rozumna, dobra, świadoma decyzja. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Bo ten krok, ten czyn, ten akt służenia Panu, wyrażający się właśnie w tym poświęceniu, jest krokiem bardzo rozumnym, uświęcającym i przynoszącym szczęście. Jak to dobrze, że mieliśmy taki zapis o Mojżeszu, o ocaleniu i te niektóre tylko z wątków, których dotknąłem. Teraz, drogie siostry, czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby ewentualnie dołączyć do kandydatek, które się tu zgłosiły?